jeśli macie Biblię, to możecie otworzyć pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, trzeci rozdział. Ja przeczytam ten fragment, który poprzedza fragment, który był czytany dzisiaj. Te 9 wersetów, posłuchajmy. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmiem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apolosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Panie Boże, dziękujemy Ci, że możemy być tutaj dzisiaj, że powołałeś nas do swojego Kościoła, który jest świętą budowlą, który jest miejscem świętym, miejscem Twojego zamieszkania. Panie, to Ty ze swoją chwałą przez Ducha Świętego wstępujesz na Kościół i Ty go napełniasz mocą i tego napełniasz mądrością, tego napełniasz Ewangelią Krzyża, abyśmy ją zwiastowali całemu światu. Prosimy Cię, prowadź nas w mądrości i spraw, abyśmy we właściwy sposób postrzegali Kościół, abyśmy we właściwy sposób postrzegali to, do czego nas powołałeś, co robimy, czym jesteśmy. Prosimy Cię, bądź dla nas łaskaw, darz nas właśnie roztropnością, darz nas poznaniem w tym względzie, dotyczącym Kościoła. Prosimy Cię przez Chrystusa. Amen. Drodzy, na początek taka dygresja, takie też pytanie do was. Wiem, że niektórzy z was czasami chodzą zjeść coś w restauracji, tak? Do restauracji, nie wiem, do knajpy, nie mówię tutaj o jakichś najdroższych restauracjach. Chodzicie czasami? Czasami chodzicie. Mam do was pytanie, skoro wybieracie jakąś knajpę i do niej wracacie, jakąś restaurację i do niej wracacie, to jaki jest powód tego, że ją wybraliście? To nie jest podchwytliwe pytanie, słuchajcie. Dlaczego idziecie do tej, a nie do innej knajpy?
Dobre jedzenie, cena.
No. Z powodu jedzenia, tak? Z powodu jedzenia. Czyli z powodu czego?
Brzucha.
Z powodu kucharza, tak? Który to jedzenie przyrządza. No tak, bo to zależy od kucharza, co nam gotuje, czy nie. Czy to jedzenie tam rośnie na drzewach, na krzewach się... Z powodu jedzenia, z powodu kucharza, tak? Pozwólcie, że się jeszcze upewnię. Czy nie chodzicie do restauracji z powodu kelnera albo kelnerki?
No, wiesz.
Wiem.
Poniekąd.
Poniekąd, tak? Tak? Poniekąd. Chodzicie tam z powodu kelnera, tak? To upewniacie się, tak? Idąc do restauracji, że ten kelner tam dzisiaj pracuje, tak? I...
Jak już ktoś ma męża albo żonę, to tak nie robi, ale jak nie ma, to...
Wszystko
jest możliwe.
Okej. Okay. Ale jeszcze powinnaś dodać, że zależy, czy to jest wierzący kelner, czy to trzeba by się na początku upewnić, tak? Okej. Okay. Zobaczcie, Paweł, apostoł Paweł przedstawia w pierwszej części tego trzeciego rozdziału, ja będę chciał mówić bardzo krótko dzisiaj, mam nadzieję. Bardzo to może. Nie wiem. Chciałbym mówić pierwszą i drugą część tego rozdziału. W każdym razie Paweł przedstawia bardzo ciekawą rzecz odnośnie pierwszej części tego rozdziału. Jak pamiętacie, problem w Koryncie to są podziały, to są frakcje, tak? Ja jestem Apolosowy, jestem Pawłowy, a ja Kefasowy, a ja w ogóle należę do Chrystusa, więc mam tutaj w asie, mam asa w rękawie albo jokera i on wszystkich innych bije, tak, jestem Chrystusowy. Tak, ludzie się utożsamiali z kimś, żeby co, żeby mieć chwałę, żeby być tak jak oni, żeby być bohaterami, żeby po ludzku zaistnieć w tamtym świecie, tak? I tutaj ciekawą rzecz, zobaczcie, jeśli bym zaczął wam teraz mówić o ogrodzie, Paweł tutaj używa tej metafory, tak? Ja zasadziłem, Apollos podlał, Bóg dał wzrost, nie? I Paweł nas stara się jeszcze przekonać, że to Bóg jest najważniejszy, bo daje wzrost, nie? Ale jak my wiemy, praca w ogrodzie też nie jest taka łatwa i przyjemna. Jednak ogrodnicy się muszą namęczyć, napocić, żeby zasiać, plewić, podlać i tak dalej, nie? Także pewne metafory, których Biblia używa, są już wyświechtane w naszych uszach, tak? Tak jak są kawały z brodą, prawda? Pewne kawały już nas po prostu przestały śmieszyć, bo mają brodę. Dziwne, żeby nas ruszały. Więc jeszcze raz, gdybym wam mówił teraz o metaforze ogrodnictwa, to może by było to dla was mało wzruszające, bo już słyszeliście, już to znacie, już się z tym obyliście. Na szczęście apostoł Paweł napisał tutaj ten piąty werset, szczególnie druga część. I zobaczcie, to jest ciekawe. Ciekawego zwrotu tutaj Paweł użył. On się pyta, kim jest Apollos? Kim jest Paweł? I teraz mówi, to diakoni, przez których uwierzyliście, tak jak każdemu udzielił Pan. Tak by nas to bardziej dosłownie należało przetłumaczyć. To diakoni, przez których uwierzyliście, tak jak każdemu udzielił Pan. Oczywiście Paweł jeszcze dojdzie w tym liście do wytłumaczenia tego, że są różne role, są różne obdarowania i każdy się przydaje. Ucho nie może powiedzieć do oka, nie potrzebuję ciebie. Nos nie może powiedzieć do ręki, nie potrzebuję ciebie i odwrotnie. Tak, także Paweł mówi, słuchajcie, każdy jest ważny ze swoimi obdarowaniami i różni nauczyciele, różni liderzy w Kościele też są potrzebni, tak? Ale zobaczcie, Paweł nazywa ich diakonami. Ja wiem, że trochę później w historii słowo diakon nabrało takiej mocy formalnej. Nabrało mocy formalnej. Diakon stał się pomocą dla apostołów. Diakon jest pomocą dla starszych, dla biskupów. Diakon też według pewnych nauk może być takim okresem przygotowania, tak, diakonia może być okresem przygotowania do bycia później pastorem. Natomiast tutaj diakon, słuchajcie, diakon oznacza sługę przy stole. Stąd ta metafora o kelnerze, tak? Stąd moje pytanie o kelnera, tak? Czy chodzisz do restauracji dla kelnera, tak? Słuchajcie, tak odpowiadając może trochę Ewie i innym. Ja wiem, ale zobaczcie, nawet gdybyśmy to pociągnęli, nawet gdyby to była jakaś super kelnerka, super kelner i tak dalej, gdyby jedzenie było do bani, to czy byśmy tam wrócili? Gdyby się okazało, że dali nam w sosie jakąś zmieloną parówkę, najtańszą, jeszcze niedokładnie ściągniętą folią, to czy byśmy wrócili do takiej, to się nam kojarzy z jedzeniem barowym, ale wiecie, że pewnie wiecie, że nawet sztuką jest naprawdę, a może na tym się poznaje dobrą restaurację, jak dana restauracja robi kotleta schabowego, tak? Bo to też można bardzo łatwo zepsuć, chociaż to ponoć takie proste danie, niektórzy mówią. Także oczywiście nie chodzimy do restauracji po to, żeby popatrzeć na kelnerkę, czy kelnerek zgrabnie chodzi sobie z talerzami, tak? Ja mówię, tego nigdy nie sprawdzamy. Chodzimy tam dla dobrego jedzenia, za którym stoi kucharz, tak? I Paweł mówi coś takiego, słuchajcie, ja i Apollos, wy robicie między nami tutaj współzawodnictwo, tak? Wy chcecie nas oceniać, tak? Czy kto jest lepszy? Ja przypuszczam, że Paweł sobie zdawał sprawę, że gdyby rzeczywiście zrobić taki ranking, tak? Zrobić ankietę w Kościele, by było jedno pytanie, kogo wolisz, Pawła czy Apollosa? Zagrożenie jest takie, że wybraliby Apollosa. Ja przypuszczam, że takie jest zagrożenie, ponieważ właśnie uszy Koryntian łechtało, to jego, ta jego umiejętność retoryki, tak, to jego jego barwne, piękne, okrągłe wypowiadanie się. Więc, no ale z kolei możemy powiedzieć w drugą stronę, nie? Wtedy jeszcze Paweł o tym nie wiedział, ale to jego listy trafiły do Nowego Testamentu, a nie listy Apollosa, tak? Ciekawe, nie? Jak to Bóg zrządził. Ale zobaczcie, rzeczywiście w tym wszystkim kucharz jest najważniejszy. Kościół jest Boży. Kościół nie jest Sebastiana, Kościół nie jest Marka, Kościół nie jest jakiegoś pastora, tak? Kościół jest Boży. Liczy się kucharz. I ten kucharz, tak, przygotowuje jedzenie, oczywiście podaje to poprzez swoje sługi, tak? I to może też brakuje często sługom w Kościele, żeby myśleć o sobie jako diakonach Bożych, jako po prostu tych, którzy posługują. Którzy posługują, tak? Jedne kościoły tworzą biskupów i my się czasami na to obrażamy, bo my przecież już żeśmy wyszli z tych systemów biskupi, teraz ci, którzy są szanowani i tak dalej. Ale wiecie co? Ciekawa rzecz. Kilka miesięcy temu u nas w szkole był jeden z takich znanych profesorów z Baylor University. Wiecie, Baylor University to jest jeden z takich mocnych ośrodków baptystycznych tak naprawdę na południu Stanów. Głównie tam nauczycielami są baptyści właśnie. I to jest człowiek, który się zajmuje dużo eklezjologią, czyli nauką o Kościele, wchodzi szerzej tak w historyczne rzeczy. Oczywiście zdaje sobie sprawę i to mówił nam, że amerykańska kultura opierająca się właśnie na takiej filozofii baptystycznej, gdzie to jest ten indywidualizm, tak, rozdział i tak dalej, to jest przeważające. On mówi coś takiego, wiecie co, my baptyści nie mamy biskupów, mamy po prostu pastorów, za którymi podążają ich grupis. Tak, ja już może o tym wam wspominałem przy innej okazji. Ale to tak jest, nie? My się oburzamy tutaj na biskupów, ale rzeczywiście wielokrotnie w kościołach jest coś takiego, że jakaś jedna postać ulubiona i tak dalej. I to się tworzy, słuchajcie, to się tworzy. Kościół nie staje się tak bardzo Boży, jak jest oparty na tym człowieku. Ja wam też już powiedziałem poprzednim razem, jak nauczałem z 1 Koryntian, że byłem, widziałem też, studiując w Walii, najsłynniejszy kościół w Cardiff. Jak on się nazywał? No patrzcie, nawet mi wyleciało. Wiem, jak się nazywał jego po prostu główny preacher. To był High Reverend Vernon Higham, tak? Bardzo znany, bardzo szanowany, już starszy człowiek, taki siwy, drobny człowiek. Naprawdę słyszałem, słuchajcie, ludzie w niedzielę potrafili podróżować wiele, wiele kilometrów. U nas też ludzie podróżują z Leszna i nawet z Sanoka, żeby nas posłuchać. Ale nie, tam naprawdę tłumy w niedzielę się zjeżdżały z tych wszystkich dolin walijskich, Walis, tak, żeby posłuchać Vernona Highama. Problem był taki, że no, w pewnym momencie Vernon Higham już naprawdę zestarzał. I co dalej, tak? Co dalej? I naprawdę mieli mega kryzys. Ja pamiętam, że cały ten mój okres gdzieś tam pobytu w tej Walii, te 4 lata, to po prostu nie mogli sobie znaleźć pastora. Ale to nie jest tak, że nie mogli znaleźć pastora, bo nie było odpowiednich kandydatów. Wybierali, coś tam próbowali z nim zrobić i no nie szło, tak? Po pół roku rozwiązywali tą umowę czy coś. Bardzo, bardzo trudno, tak? Jeśli naprawdę, musimy też jako liderzy, jako pastorzy uważać, jeśli oprzemy naszą służbę właśnie na ludziach, możemy coś cenniejszego zatracić, tak? Coś cenniejszego. My musimy jako pastorzy pamiętać o tym, że naszym zadaniem jest prowadzić was do Boga. Dokładnie to, co... Są takie dwie ciekawe służby lewitów. Służby lewitów są określone w Pięcioksięgu Mojżeszowym w taki sposób, że mieli dwa zadania. Mieli stawać, aby służyć. I tam w niektórych fragmentach jest powiedziane stawać, aby służyć ludziom. A druga rzecz, drugie zadanie to jest pilnować. Mieli pilnować właśnie, w jaki sposób ludzie się zbliżają do Boga na przykład, tak? Pamiętacie, w Starym Testamencie były te podziały, były zasłony, były, były obszary coraz większej świętości, więc nie każdy mógł wejść do miejsca świętego i nie każdy mógł wejść do miejsca najświętszego, tak? Później ta rola, za czasów Dawida, zmieniła się w rolę pilnowania poprzez muzykę, czy w odpowiedni sposób lud uwielbia Boga. Tak? Te same słowa, które były użyte na opisanie służby lewitów w Pięcioksięgu, później są użyte jako służba uwielbienia, służba właśnie muzyczna, tak? Czy pastorzy we właściwy sposób nadzorują, nie wiem, teksty piosenek, tak? Śpiewanie w jakiś sposób, czy lud dąży do świętości, żeby się spotkać z Bogiem, tak? To jeszcze o tym będziemy jeszcze chwilę mówili, bo mamy tutaj temat później bardzo ważny, właśnie tego, że jesteśmy wszyscy świątynią. My jesteśmy żywą świątynią, w której mieszka święty Bóg. I dzisiaj te fragmenty, zobaczcie, 19 rozdział Księgi Kapłańskiej, kazanie na górze Jezusa, to są rzeczy, które nawiązują właśnie do tego wielkiego tematu świętości. Zresztą Księga Kapłańska, 19 rozdział, często jest nazywana kodeksem świętości, tak? W jaki sposób ludzie powinni się przygotowywać na spotkanie z własnym Bogiem? Żyć sprawiedliwie, nie grzeszyć przeciwko bliźniemu, zabiegać o to, żeby się pojednać z bliźnim, jeśli doszło do konfliktu, tak? Tam jest tak napis w tym fragmencie, który Marek czytał, jest tam napisane, nie? Że powinieneś zabiegać o innych, tak? O pojednanie. Także tutaj Jezus mówi w kazaniu na górze, w tym fragmencie dzisiaj słyszałem, że ważne jest właśnie, tam jest napisane, o miłości, tak? Czy o tym, żeby nie nienawidzić nawet nieprzyjaciół. Tak, będziesz miłował bliźniego swego, będziesz miał nienawiści nieprzyjaciela swego. Jestem ciekaw, na podstawie którego fragmentu gdzieś to w tradycji doszło do takiego wyrażenia. Będziesz miał w nienawiści swojego wroga. Ponieważ wcześniej już w Księdze Wyjścia wyraźnie jest napisane, że nawet jeśli wół twojego nieprzyjaciela, twojego najgorszego wroga, coś mu się stanie, inaczej, bo co jakiś woł, przecież my nie mamy wołów, tak? Macie woły w domu? Ja nie mam. Ale gdybyś jechał po drodze, gdzieś, nie wiem, autostradą czy gdzieś, i twojemu nieprzyjacielowi zepsułby się samochód. Naprawdę, nienawidzisz tego. Jak on ci zalazł za skórę, jak on ci w życiu dał popalić, zatrzymałbyś się, żeby mu pomóc? Tak? Bo ja myślę, że o tym jest to prawo, tak? Będziesz miał, tak? Pomożesz, jeśli twój nieprzyjaciel wpadnie w dół, czy jego rzeczy zaginą, tak? Tam wół wpadnie gdzieś nieprzyjaciela do dołu, czy coś. To czy go weźmiesz i odprowadzisz do niego, tak? Więc ta miłość nieprzyjaciela już była obecna w Starym Testamencie, tak? To nie jest to, że jesteście najlepszymi kumplami teraz, tak? Miłość oznacza, że ty jesteś życzliwy, tak? Tak jak Bóg miłuje cały świat w tym sensie, nas Kościół miłuje w szczególny sposób. Tak to Lewis pisał o czterech rodzajach miłości, inni też później. Ale Bóg miłuje Kościół w szczególny sposób, ale miłuje cały świat. Cały świat swoją życzliwością, można powiedzieć. Swoją dobrocią, tak? Bóg nie jest jakiś taki małostkowy, mściwy, a to ja teraz mam wszystkim już dowalę. Tak ostatecznie rzeczywiście ludzie trafią pod sąd, ale to jest to, nie? Czyli zobaczcie, ta świętość jest niesamowicie ważna, tak? Także zobaczcie, liczy się Chrystus, liczy się Bóg, Kościół jest Boży, kuchnia jest Boża. Przychodzisz do restauracji dla Boga, a nie dla kelnerów. To jest trudne czasami, ja wiem, bo zawiązują się, no mamy różne temperamenty, różne charaktery, różnych przyjaciół i tak dalej. Ale zobaczcie, też dobrym przykładem w takiej fajnej postawy jest Jan Chrzciciel, ale szczególnie opisany w Ewangelii Jana. To jest ten, który mówi o sobie, że ja nie jestem godzien zawiązać rzemyków u jego sandału, a później mówi, to jest ten, który nieustannie wskazuje na oblubieńca. On mówi, jestem tylko przyjacielem, tak? Jestem drużbą Pana Młodego. A zgodnie ze starożytnym prawem starożytnego Bliskiego Wschodu, drużba to był człowiek, który był pomocnikiem, który wskazywał właśnie na chwałę Pana Młodego. I on to cały czas robi. Oto Chrystus, oto Baranek Boży. I co? Jego uczniowie odchodzą od Niego, idą do Baranka, idą do Chrystusa. I to jest sukces, ja uważam, pastora, kiedy widzi, że ludzie się zwracają już po jakimś czasie, wiadomo, na początku jesteśmy niedojrzali i tak dalej, ale po jakimś czasie ludzie się zwracają, już coraz częściej zaczynają może zwracać do Boga niż do Niego w pewnych kwestiach. Ja wiem, są potrzebne, Bóg działa przez nas i tak dalej, są potrzebne, ale czasami jest tak, że a to ja wolę poprosić kogoś innego o modlitwę, niż sam się pomodlić do Boga, nie? To też jest, dobra. W każdym razie najważniejszy jest Bóg, najważniejszy jest kucharz, tak? Jeszcze wam podam jeden przykład. Ciekawe jest to, bo tu tak mówimy o chwale, o zabieganiu o chwałę, chwała ludzka. Nie tak dawno miałem okazję słyszeć ciekawą wypowiedź, w zasadzie rozmowę z udziałem jednej słynnej, powiedziałbym wybitnej, profesorki nauk medycznych tutaj z Uniwersytetu Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po ludzku, ona się zajmuje od wielu lat pomaganiem dzieciom bardzo chorym, dzieciom umierającym też. Po ludzku stała się ikoną. Sama jest bardzo zaangażowana, bo nie tylko leczy, nie tylko przebywa z pacjentami, ale też zabiega o jakieś dotacje na to leczenie. Wiadomo, NFZ nie wydala w pewnych kwestiach. Ludzie ją sławią, a ona, wiecie, co powiedziała w tej rozmowie? Że to, co robi, słuchajcie, to jest jej psi obowiązek. Ja myślę, że zszokowała ludzi. Ja wam powiem, wśród moich kolegów jest tak, może czasami ja taki jestem, że jak ktoś kogoś pochwali, tak, wniesie gdzieś na piedestał, da chwałę, to my tak się uśmiechniemy i to po prostu tak po prostu przyjmiemy, weźmiemy. Ona mówi, to jest mój psi, to znaczy, gdyby to raz rzuciła tak sobie mimochodem, ale nie, ona się upierała przy tym, ona, to jest jej psi obowiązek, tak? I któryś z rozmówców ocenił, że właśnie ta wypowiedź wskazuje na to, że ona ma właśnie to poczucie służby, tak? Ona jest na służbie, tak? A pamiętacie, co Jezus mówi o sługach w Ewangeliach? Sługa to jest ktoś, kto nakryje do stołu, usłuży, przyniesie zupę, przyniesie drugie danie, poda, obsłuży, umyje i na końcu powie do swojego Pana, jestem nieużytecznym sługą, tak? Trochę tak jest, nie? To jest takie służenie, nie? Że wykonał swój psi obowiązek. Wykonał to, do czego go Bóg powołał. I oczywiście to jest jedna z metafor, które opisują, nie? Bóg z drugiej strony obiecuje też, że nagradza tych, którzy się poniżają, tych, którzy stają się pokorni, nie? To nie jest tak, że to jest takie bez zapłaty, nie? No wręcz przeciwnie. W każdym razie zobaczcie to poczucie służby, nie? Apollos, Paweł, pewnie wszyscy wielcy, ale liczy się Bóg, nie? Także jeśli wynosimy jakieś piedestały, jeśli stawiamy ludziom jakieś pomniki, to pamiętajmy, co ma być podstawą tego pomnika. Krzyż, nie? Krzyż. Tak naprawdę krzyż jest tą mądrością, o której Paweł cały czas mówi, jeszcze tutaj w trzecim rozdziale. Nie? Mówi, że lepiej się stańcie głupi dla tego świata, abyście zyskali prawdziwą mądrość, czyli krzyż. Czyli właśnie tą postawę Chrystusa. Także idąc dalej w tym tekście, metaforą kelnera, wydawać by się mogło, że słudzy stołu znikają jakoś z planu, są nieistotni, kucharz jest najważniejszy, ale Paweł też tego nie mówi, że oni są nieistotni. Z jego perspektywy niezmiernie istotne jest, w jaki sposób też ci słudzy wykonują swoją pracę. Nie tylko, że przynoszą talerze, nie tylko, że podają do stołu, ale też w jaki sposób podają. I po tym też można poznać dobrą restaurację, tak? Czy kelner ci poda talerz z gulaszem tuż nad twoją głową. Ja zawsze mam wtedy, się zastanawiam, no kiedy to się na mnie wyleje. Czy poda to we właściwy sposób, podając od której strony, dziewczyny? Od lewej? Od prawej czy od lewej? A picie? Od lewej? Jak to się robi?
Różnie bywa.
Od prawej, nie? Może też w różnych krajach jest różne, są różne zwyczaje, nieważne. W każdym razie zobaczcie, ważne jest też, jak oni coś robią. Ale tutaj się analogia jakby urywa i apostoł woli mówić o liderach czy nauczycielach jako budowniczych. Tak? To jest ten fragment, który Marek dzisiaj przeczytał. Według łaski Bożej, która jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy z nauczycieli, każdy z liderów Kościoła jest, chcąc, nie chcąc, budowniczym. Jest budowniczym. I nie wiem, każdy z ludzi, który się kiedykolwiek zabrał, przynajmniej chwilę, za myślenie o mieszkaniu, o budowaniu domu, jeśli się kiedykolwiek zainteresowaliście muratorem czy jakimś innym takim czasopismem, to wiecie, że praca związana z budownictwem czy wybudowanie domu, trzeba mieć przemyślanych wiele spraw do przodu. Nie? Nawet żeby urządzić mieszkanie, to trzeba przemyśleć pewne sprawy. Nie, ale w przypadku budowania domu to co? Trzeba pomyśleć, jaki jest kształt fundamentu, bo co chcesz wznieść, tak? Chcesz wznieść, nie wiem, ośmiokąt, chcesz wznieść coś na zasadzie właśnie jakiegoś bardziej kwadratu, czy chcesz wznieść coś, co będzie prostokątem, tak? W swoim kształcie przypominał taki... Różne, tak? Czy to ma być rotunda, tak? Fundament musi być inny do każdej z tych budowli, tak? I też później materiały na wykonanie poszczególnych części, wykończenie, nawet, słuchajcie, na początku trzeba przemyśleć rozmieszczenie gniazdek. Tak? Jak to dobrze zrobisz, to później nie będziesz sobie pluł w brodę. Tak jak ja sobie pluję czasami z gniazdkami w moim gabinecie, bo usunąłem dwa i teraz jednego mi brakuje po środku. Na jednej ścianie, na szczęście. Na szczęście mam z drugiej strony wystarczającą ilość, ale to i tak stwarza pewne problemy. Próbowałem, ale się nie udało wszystkiego przewidzieć. Tam będą dwa akurat regały zasłaniały. Także słuchajcie, każda z tych rzeczy jest ważna. Na początek co? Fundament zobowiązuje, tak? Bo nie możesz na fundamencie, który ma kształt okręgu, wybudować domu, który ma kształt kwadratu, tak? To chyba jest logiczne. Budynek musi mieć jakiś kształt i słuchajcie, w naszym wypadku fundament jest już ściśle określony. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Nie ma innego fundamentu. To musi się budować w ten sposób, a nie w inny. Chrystus jest u podstaw. Chrystus jest kamieniem węgielnym, tak? Ale Paweł tutaj mówi o materiałach, które my, pastorzy, liderzy, używamy do budowania tej świątyni, tego domu. I teraz można budować ze złota, srebra, drogich kamieni, a można budować z drewna, siana i słomy, tak? No i pytanie właśnie, jeśli chodzi o Księgę Objawienia, to ona nam wyraźnie mówi, że te trzy pierwsze materiały są bardzo trwałe, niezniszczalne, a wszystko inne, tak? Bardzo łatwo strawi ogień. Także wydaje mi się z jednej strony tak, liderzy kościołów są ludźmi, którzy muszą być jak budowniczy, myślący w jaki sposób budować, myślący trochę do przodu. Zresztą tak jest też z dobrymi rodzicami, powiedzcie, nie? Jak budujecie swoje rodziny, to jak to jest? No myślicie o swoich dzieciach do przodu. Lata do przodu czasami, czy poślecie je do tej, czy do tamtej szkoły, czy zbieracie, nie wiem, na prywatne przedszkole, czy na takie, czy poślecie je tutaj, czy tam. No coś przynajmniej, jakieś macie wyobrażenie, tak, jak chcecie im pomóc, żeby one już jakieś przygotowane weszły kiedyś w dorosłość. Także to jest właśnie budowanie według fundamentu i oczywiście najważniejszym jest fundament, bo Nawet w rodzinie jest tak, co z tego, że będziecie mieli grzeczne dzieci, jak to będą dzieci, które nie znają łaski Chrystusa? To też jest bez sensu, nie? Że będą ładnie siedziały w kościele, ale nigdy nie będą znały mocy przebaczenia, tak? Chrystusa. Fundamentu się nie da wyrwać, fundamentu nie da się ukryć. Fundament jest jeden, tak? A trzeba budować z odpowiednich materiałów. Także słuchajcie, tak samo jest w przypadku kościoła. Z jednej strony Paweł mówi, co z tego, że coś będzie działało, że będziecie mieli super mówcę, będziecie mieli Apollosa i tak dalej, czy będziecie mieli Pawła, który przemierzył ówczesny świat wzdłuż i wszerz, wielki podróżnik, ale co z tego, jeśli to nie będzie świątynia Chrystusa oparta na tych najważniejszych rzeczach, czyli na miłości, jedności, służbie i świętości, tak? A mówiąc krótko, na krzyżu, tak? Na krzyżu. Służeniu, tak? Lewici, pamiętajcie, stawali po to, by służyć. Stawali też po to, by pilnować, czy ta świętość jest w kościele zachowywana, tak? Także zobaczcie, tak samo tutaj, jeśli świątynia nasza, jeśli kościół nie będzie się opierał na pobożności, na świętości, no to się okaże, że wzniesiemy, jeśli nie, to nie będzie wzniesione na krzyżu, jeśli nie będzie to wsparte właśnie tymi drogocennymi materiałami, tak? Pobożność, świętość, uświęcenie, to jest budowla ze słomy, to jest budowla z czegoś, co się z papieru, można by powiedzieć, szybko się spali. To jest takie, jakby zapalić, nie wiem, taki klosz z Ikei, nie? Tak. Krótko, nie? Jakby zapalić, nie wiem, są takie lampiony te, co się puszcza, nie? Też czasami, jak tam, one się powinny napełniać tym ciepłym powietrzem, ale jak coś źle pójdzie i ten ogień dojdzie do tej powłoki, to jest chwila, moment i całe płonie, nie? I mamy mnóstwo przykładów tego, że świątynia, że kościoły, świątynia była źle budowana w historii. Zobaczcie, przybytek Mojżesza. Co się stało z przybytkiem Mojżesza? Brak świętości, brak pobożności. Kiedy przybytek dotarł do ziemi obiecanej, Izraelici grzeszyli, nie żyli w pobożności. Dlaczego? Ponieważ Lewici zaniedbali swoją służbę. W księdze sędziów i później na początku pierwszej księgi Samuela czytamy o tym, co robili Lewici, co robili kapłani. A co robili? Byli chciwi na grosz, tak? To w sędziów czytamy 17 rozdział, że był kapłan, który mówił: mam efod, zapłaćcie mi, a ja będę wielbił jakiego chcecie Boga. Jakiegoś tam Boga Kananu, nie ma sprawy, zapłaćcie. Druga rzecz, 18 rozdział sędziów, to jest kapłan, który przyjeżdża ze swoją przyjaciółką do pewnego miasta, tak? Ze swoją konkubiną, tam jest napisane. Tak? Pamiętacie, że kapłani mieli szczególnie wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o małżeństwo, o czystość. Arcykapłan mógł się tylko z dziewicą ożenić wręcz, nie? Także to jest szokiem naprawdę w Księdze Sędziów, że najpierw tych lewitów przez wiele, wiele rozdziałów w ogóle nie ma, po pięcioksięgu, gdzie ciągle jest o kapłanach, lewitach, nagle ich nie ma, a jak się pojawiają, to właśnie w takim świetle, tak? Jeden jest sprzedajny, a drugi jedzie z przyjaciółką, żonę zostawił w domu, a z przyjaciółką pojechał na Maderę, tak? No nie, ten, co pojechał na Maderę, nie był kapłanem, także to inna sprawa, inna sytuacja. Także tak to wygląda. Później, kiedy dochodzimy do drugiego rozdziału pierwszej Samuela, to mamy co? Synów Heliego, arcykapłana Heliego. Pamiętacie, co oni robią? Przychodzą, zabierają najlepsze mięso, kiedy ludzie składają je na ofiary. Niektórzy komentatorzy sugerują po to, żeby sprzedać, żeby spieniężyć, żeby zdobyć pieniądze dodatkowe dla siebie. Znowu, chciwość na grosz. A później w tym samym rozdziale jest napisane, że Heli dopiero na starość się dowiedział, że oni jeszcze dodatkowo uprawiali wszeteczeństwo, współżyli z kobietami służącymi przy świątyni. Dokładnie te same dwa grzechy panują przez ten cały czas. I ta świątynia upada. Arka jest zabrana do Filistynów. Potem, zobaczcie, świątynia Salomona. Znowu królestwo Salomona upada. Dlaczego? No z powodu też podobnych grzechów. Bałwochwalstwo, chciwość na pieniądze, rozwiązłość seksualna, tak? Brak świętości, słuchajcie. Żadna z tych budowli się nie ostała. I nawet kiedy mamy już tą wspaniałą świątynię Heroda, tak? Tu uczniowie nawet Jezusa mówią: Panie Jezu, zobacz, co to za wspaniała świątynia. Oto te kamienie wspaniałe, wzniesione, wszystko pokryte marmurem, nie wiadomo jeszcze czym. Jezus mówi, nie zostanie z tego kamień na kamieniu. Tak? Także objawienie Jana nam przypomina, że Jezus przychodzi, żeby wstrząsnąć kościołami. Tak? Malachiasza 3:19-20, Dzień Pański jest piecem. Amosa 4:11, niektórzy się ostoją niczym gałąź wyrwana z ognia. Także słuchajcie, to nie jest też nauka o tym, że tutaj, nie wiem, Bóg nie utrzymuje swojej obietnicy co do usprawiedliwienia, że nie wiem, teraz się okaże, że my wszyscy odpadniemy, ale jest coś takiego, że Bóg usprawiedliwia, Bóg przenosi ten werdykt z przyszłości na teraz, Bóg już mówi, że jesteśmy sprawiedliwi, ale od nas ciągle wymaga odpowiedzialności. Paweł bardzo poważnie traktuje chrześcijańską odpowiedzialność w nowym życiu. Paweł mówi wielokrotnie o tym, że Bóg sądzi, Bóg nas osądzi zgodnie z uczynkami. 1 Koryntian tutaj, zobaczcie. Dzień sądny pokaże, w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego. Jakie jest dzieło każdego. Później w 2 Koryntian 5:10 podobnie. Jakie są nasze uczynki? Rzymian 14, rozdział 10-12. Jakie są nasze uczynki już teraz, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni? Także Paweł bardzo poważnie traktuje chrześcijańską odpowiedzialność w nowym życiu. Dlatego mówi, że słuchajcie, zdarza się tak, że ludzie budują kościoły w niewłaściwy sposób, zaniedbują te rzeczy. Myślę, że dwie rzeczy, które gubią kościoły, to jest z jednej strony zła aktywność, czy kościoły w zły sposób są budowane, oparte nie na właśnie na Chrystusie, nie na tych cechach, o których mówiłem, nie na miłości, nie na służbie, nie na krzyżu. A z drugiej strony myślę, że to, czego się uczymy ze Starego Testamentu, to jest to też, kościoły są sądzone za brak aktywności. Za ospałość. Straciłeś pierwszą miłość, tak? W Starym Testamencie, zobaczcie, Żydzi w pewnym momencie pomyśleli, że to wszystko jest dla nich. Nie chcieli wyjść na zewnątrz. Księga Jonasza jest super przykładem. To jest człowiek, który nie chciał ewangelizować, nie chciał zwiastować Bożego imienia poganom, tak? Jeśli my właśnie albo pójdziemy w złą aktywność, albo w brak aktywności, to też to będzie zła budowla. To będzie budowla z niewłaściwych materiałów. I to nie znaczy, że stracimy zbawienie może od razu czy coś. Ale dzień sądny pokaże, tak, że nasz kościół, może zostaniemy tylko ze ścianami, dach się spali, nie wiem. Zobaczcie, z czego budujemy, nie? Z czego budujemy. Pewne kościoły popadną w tarapaty. Tutaj oczywiście największym problemem jest jedność. Problemem jest brak ducha. Jesteście cieleśni, mówi Paweł. Jesteście cieleśni, przestroga jest poważna. Paweł chce, aby Koryntianie sobie przypomnieli, co Bóg w przeszłości robił z tymi, którzy rozwalali Boży przybytek. Że Bóg ich sądził. Tak? Werset 17. Bóg surowo postąpi z tymi, którzy niszczą świątynię Bożą. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Jeśli podważasz jedność Kościoła, jeśli nie panuje w tobie właśnie to nastawienie do... Jeśli nie zabiegasz o te rzeczy, o których czytaliśmy w Księdze Kapłańskiej, jeśli nie zabiegamy o te rzeczy, o których czytamy w kazaniu na górze, to po prostu Bóg może z nami surowo postąpić w sądzie. Nie znaczy to, że nie będziemy zbawieni, ale znaczy to, że będziemy zbawieni w ten sposób, że będziemy musieli zapłacić grzywnę najpierw. Wiecie, ja nie wierzę, że jest coś takiego, że niebo jest socjalistycznym niebem, że każdy otrzymał po równo. Ja uważam, że Właśnie to jest to w chrześcijańskim życiu, że jednak zaangażowanie i odpowiedzialność jest ważna, tak? Że my mamy żyć, mamy robić, mamy wzrastać, wydawać owoce, mamy wzrastać w dobre uczynki, tak? Niektóre oczywiście tutaj jeszcze, powiem wam tylko tak na marginesie, muszę kończyć. Mówiłem, że krótka, nie jest krótka. Ale powiem wam jeszcze na marginesie. Niektórzy wykorzystują też ten fragment do nauki o czyśćcu, co oczywiście, w co my nie wierzymy. Jeśli już, to protestancka wizja czyśćca by była taka, że właśnie to zbawienie przez ogień, że coś stracisz, ale zostaniesz ocalony, ale jeszcze pod koniec tego życia, tak? Czy w chwili śmierci. Natomiast, no mówię, ważne jest to zaangażowanie, ważne jest to doglądanie, patrzenie, tak? Wstawać, aby służyć i pilnować, tak? To są te dwa obowiązki lewitów, to jest to, nie? I to wszystko się później rozwija oczywiście w Nowym Testamencie na owoce ducha, na wzrastaniu w pełni u ducha. I tylko takie pytanie może, czy my, ja wiem, ja też nie jestem za tym, że nie lubię takich klimatów typowo pietystycznych, że my teraz, nie wiem, nie dotkniemy tego i tamtego i będziemy jakoś tak w taką fałszywą świętość wzrastali, ale pytanie jest, czy my jako Boży Kościół, czy jako Boża Świątynia martwimy się tymi rzeczami, o których dzisiaj słyszeliśmy w tych czytaniach? Czy martwimy się Księgą Kapłańską, tym kodeksem świętości? Czy martwimy się kazaniem na górze? Czy wzrastamy rzeczywiście w świętości? Postawieni na krzyżu, postawieni na Chrystusie, budujący z właściwych materiałów miłości, jedności, służbie, czyli tak naprawdę według tych materiałów opisanych przez krzyż. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten fragment dzisiejszy, dziękujemy Tobie za tą wielką z jednej strony łaskę, zachętę. Ty, Boże, jesteś naszym Panem, Ty jesteś właścicielem Kościoła, Ty jesteś kucharzem na tej uczcie, Panie. My jesteśmy Twoimi sługami. Prosimy Cię, abyśmy wszyscy jak jedno zabiegali o świętość Twojego Kościoła. Panie, ponieważ Twój Kościół napełnia Twój Duch i Ty chcesz mieszkać w chwałach, w świętości Twego ludu. Prosimy Cię, uświęcaj nas w naszym życiu, w życiu naszego Kościoła i spraw, byśmy byli Kościołem, który ewangelizuje, spraw, żebyśmy byli Kościołem, który głosi wspaniałe Królestwo pokoju i jedności na tej ziemi. Amen.